Jeżeli Państwa ścieżki w najbliższych dniach, a może nawet dzisiaj, wiodą przez Mielec, to polecam Państwu odwiedziny w Muzeum Historii Fotografii Jadernówka. Można tam obejrzeć najnowszą ekspozycję, która poświęcona jest zupełnie niezwykłej postaci. Na ten temat będę rozmawiał z historykiem fotografii, panem Januszem Haliszem, kustoszem, kierownikiem Muzeum Historii Fotografii Jadernówka. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Podejrzewam, że wielu słuchaczom nazwisko Marian Dąbrowski niewiele mówi. Opowiadamy nie o znanym artyście fotografiku, nie o dziennikarzu, ale opowiadamy o kimś, kto był menadżerem, biznesmenem, człowiekiem, który zarządzał największym koncernem medialnym II Rzeczypospolitej.
Tak, ja myślę, że Marian Dąbrowski jest mało znany nie tylko dla ludzi spoza Mielca, jest również mało znany, ewentualnie zapomniany także w naszym mieście, mimo że z naszego miasta się wywodzi. Natomiast postać rzeczywiście niezwykle interesująca, niezwykle barwna i myślę, że tyleż samo kontrowersyjna, ponieważ ten jego biogram zarówno biznesowy, jak i prywatny, osobisty jest niezwykle bogaty i obfituje w różne jaśniejsze, a czasami ciemniejsze strony.
No tu oczywiście pewnie wszyscy zadają sobie pytanie, jak chłopak z małego wtedy miasta, jakim był Mielec, zrobił wielką karierę, stał się właścicielem koncernu medialnego, największego w Europie, tak się mówiło. Ba, zrobił karierę niczym finansista, biznesmen amerykański, czyli od właśnie pucybuta do milionera.
Rzeczywiście jest taki klasyczny przykład tego American Dream, tej kariery od podstaw, od zera. Tak szczerze powiedziawszy, bardzo chciałbym porozmawiać z Dąbrowskim, oczywiście, dlatego że nurtuje mnie od początku, kiedy zacząłem się zajmować tą postacią, nurtuje mnie jedno pytanie. W którym momencie jego życia pojawiła się ta myśl, żeby zbudować coś takiego jak koncern IKC? Dąbrowski stosunkowo wcześnie wyjechał z rodzinnego domu w Mielcu, bo gimnazjum już kończył w Krakowie. I tam w szkole, w gimnazjum, zaczęły się jego zainteresowania na początku sportem. To nie były od razu pasje dziennikarskie. On był dość aktywny fizycznie, działał w Towarzystwie Gimnastycznym Soku. I ten sport prawdopodobnie spowodował to, że zaczął o tym sporcie pisać w przeglądzie gimnastycznym i stąd się być może wzięła ta pasja, chociaż tego już nie wiemy i się nie dowiemy. Być może było odwrotnie, być może wcześniej już myślał o dziennikarstwie, a sport stał się jakimś takim narzędziem, jednym z etapów w drodze do celu. Jak było, nie dowiemy się, natomiast niewątpliwie jest to niezwykle interesujący przykład pewnego rodzaju wizjonerstwa, pewnego rodzaju uporu i konsekwencji w dążeniu do celu, w wielu momentach dość dużego ładunku ryzyka, ale z drugiej strony pewności siebie w tym, że to, co robi, ma swój sens i ma swój cel.
Jeżeli pan pozwoli, powiedzmy o potędze tego koncernu medialnego. Ilustrowany Kurier Codzienny. Być może wielu słuchaczom niewiele ta nazwa mówi, ale w tamtych czasach, a mówimy o latach 20., 30., XX wieku, był to tytuł, który właściwie znał każdy. Co więcej, pod nazwą Ilustrowany Kurier Codzienny kryły się także inne gazety, bo nie mówimy tylko o jednym periodyku, ale o gazetach, których było wiele. One były po prostu dedykowane różnym czytelnikom, różnym tematom. No, dziś rzecz normalna, ale w tamtych czasach no, najlepsze wzorce.
Skrót IKC, czyli Ilustrowany Kurier Codzienny, żeby uściślić, to są dwie rzeczy. To jest dziennik, Ilustrowany Kurier Codzienny, którego wydawanie rozpoczął Dąbrowski w 1910 roku, w grudniu. Z czasem ten dziennik przerodził się w wydawnictwo, w koncern, w spółkę formalno-prawne. Nazwy były bardzo, bardzo różne na przestrzeni czasu, ale jednak generalnie to był koncern Ilustrowany Kurier Codzienny. W tym szerokim pojęciu koncern mieściła się drukarnia, mieściła się redakcja i mieściły się publikacje, czyli dziennik, który ukazywał się nieprzerwanie do 4 września 1939 roku, dziennik Ilustrowany Kurier Codzienny, z czasem zaczęły do tego dochodzić tygodniki. Tygodnik Światowid, tygodnik Na Szerokim Świecie, tygodnik As tygodnik sportowy raz, dwa, trzy, uznawany nawet dzisiaj przez historyków prasy za jeden z najlepszych tygodników sportowych ze względu na niezwykle bogaty materiał zdjęciowy i na znakomitą merytorycznie zawartość tekstową. Były też tygodnik satyryczny Wróble na dachu. Był dość kontrowersyjny tygodnik Tajny detektyw, który istniał tylko...
Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, prawda? Bo to zdaje się gazeta powołana ze względu na głośny proces Rity Gorgonowej.
Między innymi, ale głównym impulsem były poszukiwania. Dąbrowski ze swoimi redaktorami przez cały czas poszukiwali nowych form, nowych tytułów i nowych tematów prasowych, które mogliby sprzedać w postaci właśnie periodyków. I jeden z redaktorów, który akurat wrócił z zagranicy, podał przykład tej prasy takiej kryminalno-sądowej i stąd się wziął Tajny detektyw, który no, dotykał tego tematu bardzo szczegółowo, wokand sądowych, spraw kryminalnych, głośnych procesów, między innymi właśnie głośnej sprawy Rity Gorgonowej. Teksty w Tajnym detektywie były dość szczegółowe, dość drobiazgowe.
I szokujące dla wielu czytelników.
Tak, bo zawierały wiele szczegółów. Zresztą Dąbrowski we wszystkich swoich wydawnictwach dbał o merytoryczną jakość. Był wtedy liderem, jeśli chodzi o tą troskę. I Tajny detektyw to wszystko zawierał. I stąd pewnie na Tajnego detektywa posypała się cała lawina krytyki. Przede wszystkim ze strony kościoła, duchowieństwa, ale także ze strony policji i sądownictwa. I Dąbrowski podjął taką dość, powiedziałbym, odważną decyzję, bo zamiast na przykład złagodzić nieco język gazety, to po prostu ją zamknął. Być może ta krytyka szeroka, społeczna powodowała, że nie chciał się z tym spotykać i w miejsce Tajnego detektywa został uruchomiony tygodnik AS z kolei o zupełnie innym charakterze, ponieważ to był tygodnik dedykowany głównie kobietom, ale też tym wszystkim, którzy interesują się literaturą, sztuką, malarstwem. Tam ukazywały się powieści w odcinkach, tam były recenzje z koncertów muzycznych, tam były recenzje z przedstawień teatralnych, więc ten AS jakby był...
Łagodził wizerunek, tak? Łagodził wizerunek. Tak. Ale wie pan, co tu dużo mówić? Miał kapitalne wyczucie potrzeb czytelników, pragnień czytelników, prawda? Ktoś powie, sprzyjał łatwym gustom, oczywiście prasa poświęcona sensacjom, procesom, zabójstwom, pewnie znajduje czytelników łatwo. Ale z drugiej strony, no proszę bardzo, także były recenzje sztuk teatralnych, oper, spotkań towarzyskich, więc dla każdego właściwie czytelnika w Ilustrowanym Kurierze Codziennym, w tym wielkim imperium, było jakieś miejsce. Ale może, jeżeli pan pozwoli, powiedzmy także o tym, że Marian Dąbrowski unowocześnił po pierwsze wydawanie gazet, po drugie organizację pracy redakcji, stworzył całą sieć na przykład fotoreporterów. To dzisiaj wydaje się rzecz normalna, ale w tamtych czasach było czymś zupełnie nadzwyczajnym, że w każdym większym mieście byli ludzie z aparatem, którzy dla Ilustrowanego Kuriera Codziennego po prostu wykonywali zdjęcia. Już w ogóle przesyłanie tych zdjęć, dostarczanie do redakcji przy ówczesnej technice, jaką to było komplikacją. Nie mówiąc o oddziałach gazety, chyba 11 w Polsce w miastach. Stworzył coś jak na tamte czasy niebywałego zupełnie.
Muszę przyznać, że właśnie dlatego w pewnym sensie uważam go za swoisty fenomen, ponieważ on nie tylko zbudował wydawnictwo z drukarnią, które wydawało szereg publikacji. On dbał od początku o to, żeby być najnowocześniejszym, najszybszym i najlepszym merytorycznie i o największym zasięgu. I to, o czym już wspomnieliśmy, czyli mawiało się w tamtym czasie, że gazety Dąbrowskiego są dla każdego i dla nikogo. Bo dotykały każdego tematu, jakikolwiek się pojawia w sferach życia ludzkości wtedy, w tamtym czasie. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie dbałości o nowoczesność, to Dąbrowski między innymi jako pierwszy w kraju nie płacił wierszówki dziennikarzom, swoim redaktorom, tylko wszyscy mieli umowę, wszyscy mieli etat. To był swoisty ewenement w skali kraju.
No jakże komfortowa sytuacja.
Tak, zdecydowanie. Ale za tą sytuacją komfortową
to prawda.
Szły niezwykle wysokie wymagania. U Dąbrowskiego nie można sobie było pozwolić na fuszerkę, na napisanie słabego tekstu. Wręcz przeciwnie, Dąbrowski strzelał piorunami na prawo i na lewo. Jeżeli w jakiejkolwiek innej gazecie niż jego pojawił się jakiś news wcześniej niż w IKAC-u. To był, jak wspominali niektórzy dziennikarze, to był sądny dzień w redakcji.
No do tego jeszcze wszystkiego warto powiedzieć, że był człowiekiem, no jak powiem, niezwykle energicznym, to powiem bardzo delikatnie. Potrafił robić awantury dziennikarzom, potrafił wchodzić w konflikty także z osobami publicznymi. Już nie mówiąc o jego romansie z polityką, przecież był posłem do Sejmu II Rzeczpospolitej, prawda? I to chyba od kilku kadencji. Romans z polityką też gdzieś tam w jego życiorysie odgrywał ważną rolę.
Ta przygoda z polityką trwała 16 lat i to był niebagatelny okres. Ci, którzy go wspominali w swoich pamiętnikach czy różnych relacjach, ci, którzy z nim wtedy współpracowali, tak naprawdę Dąbrowski nigdy nie miał konkretnego poglądu politycznego, a przynajmniej go nie ujawniał. Wiemy z zachowanych materiałów, opracowań, że Dąbrowski się wiązał, a to z Ludowcami, a to z Narodowcami, a to z BBWR-em. Ta jego przynależność partyjna była tylko i wyłącznie narzędziem do tego, żeby być w tym środowisku polityczno-towarzysko, powiedzmy to gospodarczym, żeby być członkiem socjety tej wysoko postawionej. A kiedy przejrzelibyśmy archiwa sejmowe, gdzie są zachowane tonogramy z różnych posiedzeń, okazuje się, że Dąbrowski był posłem niezwykle mało aktywnym. On prawie w ogóle nie występował w debatach sejmowych. Natomiast, jak wspominają jemu współcześni, Dąbrowski był niezwykle aktywny z kolei w kuluarach. W tych wszystkich spotkaniach zabierał głos, lobbował oczywiście, ale to wszystko miało taki charakter nieoficjalny, więc nawet pojawiły się różnego rodzaju opinie z tamtych lat, że to jego posłowanie to było tylko jednym z narzędzi. Możemy oczywiście się z tym zgodzić. Co więcej, pewne wydarzenia z historii firmy zdają się potwierdzać, że to jego posłowanie być może pomogło mu w kilku sytuacjach biznesowych, natomiast rzeczywiście był wieloletnim posłem i w historii polskiego parlamentaryzmu zapisał się jako poseł kilku kadencji.
Warto też powiedzieć, że jego koncern był szacowany na 1,5 miliona dolarów ówczesnych. To wtedy było około 13 milionów złotych. Był niezwykle majętnym człowiekiem, co pozwalało mu także na taką działalność charytatywną, dobroczynną. Był fundatorem Pomnika Nieznanego Żołnierza na przykład, pomysłodawcą Teatru Bagatela, inicjatorem prac przy Kopcu Krakusa, prawda? Tych inicjatyw, już nie mówię o sporcie i wyścigach samochodowych, bo motoryzacja była jego wielką miłością. Więc był takim człowiekiem żyjącym pełnią sił, pełnią duszy. Niektórzy nawet mówili, że połowa Krynicy do niego należy, bo uwielbiał Krynicę i Zakopane. Człowiek tamtych czasów żyjący pełną piersią.
Tak, nawet wielokrotnie mu zarzucano oczywiście, że się obnosi ze swoim bogactwem, ale tak powiedzmy sobie szczerze, nawet odnośnie czasów współczesnych, kto będący obrotnym, rzutkim biznesmenem...
Dziś mówimy celebrytą jeszcze.
Pieniędzy, tak, nie budzi kontrowersji i nie budzi czasami niechęci. Natomiast trzeba powiedzieć, że Dąbrowskiego od innych Dorobkiewiczów, mówmy się tak na roboczo, odróżniała bardzo ważna cecha, ta, o której pan wspomniał, a mianowicie Dąbrowski nie żałował pieniędzy na cele dobroczynne, charytatywne, jak choćby wspieranie budowy nowego gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie, jak choćby ufundowanie kilkunastu szkół powszechnych w powiecie krakowskim, w miejscowościach, w których tych szkół nie było, a były potrzebne. Organizował koncerty, rzeczywiście ufundował, sfinansował te prace archeologiczne na Kopcu Krakusa, uruchomił Teatr Bagatela w Krakowie. Można wymieniać takich sytuacji niezwykle wiele. Jeśli chodzi o te sportowe pasje, to organizował zawody, do których fundował również nagrody. Natomiast o tym, że był postacią z pierwszych stron gazet, świadczy fakt, że wszystkie najważniejsze delegacje, czy to rządowe, czy gospodarcze, czy artystyczne, które pojawiały się w tamtym czasie w Krakowie, wszyscy gościli w Pałacu Prasy przy ulicy Wielopole i wszyscy bardzo chętnie fotografowali się na dachu tego Pałacu Prasy, bo to było miejsce niezwykle widowiskowe i tam rzeczywiście wszyscy robili sobie pamiątkowe zdjęcia, a Dąbrowski też był zapraszany na wiele różnych okazji, imprez, uroczystości, no bo był jednak człowiekiem w Krakowie bardzo znanym. Był oczywiście członkiem Okrągłego Stołu Krakowskiego. To była taka nieformalna organizacja Klubu Okrągłego Stołu, nazywana nieformalną Radą Miasta, która gromadziła tych ludzi z Krakowa, którzy mieli coś do powiedzenia. Niekoniecznie musieli być radnymi, ale podobno tam zapadały najważniejsze decyzje, które później były przemycane na forum Rady Miasta i głosowane. Rzeczywiście postać niezwykle ciekawa, barwna i kolorowa.
Plotka nawet głosiła, że bardzo nalegał na swoją córkę, by wyszła za mąż za Jana Kiepurę. Bardzo mu zależało na tym małżeństwie. Do tego nie doszło, ale takie plotki właśnie pojawiały się.
Oto bardzo ciekawa historia z tą jego córką Jadwigą, zwaną Tutą, ponieważ to była dziewczyna, kobieta dość charakterna. Rzeczywiście z Kiepurą nie wyszło. Ona się przez pewien czas związała z takim właścicielem nocnego klubu w Warszawie, co strasznie nie pasowało Dąbrowskiemu, zwłaszcza że Dąbrowski bardzo nie lubił Warszawy. Nie lubił Warszawy i nie lubił Czechosłowacji. Tutaj jego córka zrobiła mu afront, podając się właścicielem lokalów z Warszawy, a z kolei te badania na kopcu Krakusa wskazywały na pochodzenie od państwa wielkomorawskiego, czyli też się wiązało w jakiś sposób z Czechami, co też strasznie drażniło Dąbrowskiego, więc zdarzały się mu takie szpileczki, które jakby trochę sam sobie wbijał.
Bardzo dużo powiedzieliśmy o Marianie Dąbrowskim. Zwróćmy zatem uwagę na wystawę, która w Muzeum Historii Fotografii Jadernówka jest prezentowana, bo to są fotografie związane, no właśnie, z samą redakcją ilustrowanego Kuriera Codziennego, ale także okładki, także strony gazet, no w ogóle wszystko, co dotyczy tego wielkiego imperium i tego niezwykłego biznesmena Mariana Dąbrowskiego.
Tak, wystawa jest wieloformatowa, tak bym powiedział, dlatego że chcieliśmy pokazać nie tylko sam koncern, który stworzył Dąbrowski, chcieliśmy też pokazać trochę samego Mariana Dąbrowskiego w tych różnych jego odsłonach, ale także pokazać to, o czym pisało się w tych różnych publikacjach, wydawnictwach. To nie było zadanie łatwe, dlatego że w Narodowym Archiwum Cyfrowym zasoby z zespołu ICACA to jest blisko 140 tysięcy skanów.
Ogrom, po prostu ogrom.
Tak, żeby wybrać około 200 zdjęć na wystawę, musieliśmy się przekopać przez wszystko, żeby nic nie uronić i żeby dokonać właściwego wyboru. Więc to była naprawdę strasznie mozolna praca, żeby w ciągu kilku miesięcy taki ogrom zdjęć przebrać. No ale myślę, że przystąpiliśmy do tego z dobrym nastawieniem i z dobrym planem, bo wiedzieliśmy, czego szukamy. Oczywiście zdarzały się też takie niespodzianki, że pojawiało się znakomite zdjęcie. Wcześniej nie przypuszczaliśmy, że możemy coś takiego znaleźć i się pojawiały nowe elementy i nowe wątki, ale ta wystawa właśnie jest taką kwintesencją tego, co jest w Narodowym Archiwum Cyfrowym, a co dotyczy zarówno koncernu, jak i jego twórcy.
Jeżeli są Państwo zainteresowani Marianem Dąbrowskim, prasą dwudziestolecia międzywojennego, pewnym kolorytem tamtych czasów, to proszę koniecznie wystawę Imperium Prasowe Mariana Dąbrowskiego w Muzeum Jadernówka zobaczyć. Wystawa czynna do stycznia, więc każdy, kto zechce, z pewnością zdąży obejrzeć te eksponaty i podziwiać te zdjęcia.
Tak, wystawa czynna do końca stycznia. Jeżeli będzie zainteresowanie, to jeszcze ją być może przedłużymy, a dodam tylko, że do wystawy wydaliśmy publikację pod takim samym tytułem Imperium Prasowe Mariana Dąbrowskiego. Publikacja, która liczy, ja powiem tak, że zaledwie 24 strony, ale tam też staraliśmy się wyselekcjonować te informacje, które będą nie tylko ze zestawem suchych faktów w stylu urodził się, pracował i umarł, ale to będą też ciekawostki, informacje, które opowiedzą trochę i o Dąbrowskim, i o tym koncernie. Dodam, że jako autor tej publikacji, żeby napisać te 24 strony, przekopałem się przez ponad 1000 stron opracowań, artykułów, publikacji, archiwaliów dotyczących i ICACA, i Dąbrowskiego. To też była niezwykle ciekawa praca i właśnie w trakcie tego zagłębiania się w te archiwalia budził się we mnie coraz większy rodzaj podziwu dla Dąbrowskiego, jak on to wszystko umiał pogodzić, stworzyć, ogarnąć, żeby to działało, chociaż były też problemy, ale pewnie już nie mamy czasu, aby o tym powiedzieć.
Zapraszamy Państwa na wystawę. Polecamy także publikację Imperium Prasowe Mariana Dąbrowskiego. Historyk fotografii Janusz Halisz, kierownik Muzeum Historii Fotografii Jadernówka, opowiadał Państwu o tej wystawie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia w naszym muzeum.